Adam Mołdoch, wicedyrektor Centrum Interwencji Kryzysowej, jest dziś Państwa i naszym gościem. Przypomnę, rozmawiamy o zapobieganiu przemocy. Jest realizowany w Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie program, o którym wspomniał pan dyrektor, co nieco bliżej pomocy bez przemocy. To jest projekt aktualnie realizowany i będzie on realizowany do końca roku, przypomnę. Najważniejsza chyba wiadomość to możliwość dołączenia do projektu grupy wsparcia dla chorych onkologicznie, a także najbliższych chorych onkologicznie. Jeszcze raz proszę o przypomnienie, panie dyrektorze, numeru telefonu, pod który mogą dodzwonić się osoby zainteresowane dołączeniem do grupy wsparcia i skorzystania z tego projektu.
81 kierunkowy do Lublina, 466 55 46. Numer telefonu jest czynny od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do godziny 19. Jeżeli można jeszcze, to też powiem o takim drugim działaniu w ramach tegoże projektu, który realizujemy jako jednostka miasta Lublin. Poza grupą wsparcia dla pacjentów leczonych onkologicznie i ich bliskich, mamy także, prowadzimy warsztaty treningu zastępowania agresji dla młodzieży w wieku lat 12-14.
I to jest bardzo ważny projekt.
To jest projekt,
o którym chciałabym, aby pan dyrektor jeszcze trochę więcej opowiedział, zważywszy, że niemal przez cały wrzesień staraliśmy się pochylić nad młodymi ludźmi i nad ich kondycją psychiczną i odpornością, nieumiejętnością często zastosowania komunikacji, by uzyskać odpowiednie relacje, bo one się tworzą w taki, a nie inny sposób. No i o tym, że ta agresja często się objawia, przejawia i jest to problem. Więc tego typu warsztaty są wyjątkową propozycją i warto o tym wiedzieć więcej.
No i te warsztaty też, szanowni państwo, są też odpowiedzią na te problemy, z którymi my się spotykamy, spotykaliśmy z aktualnymi na co dzień wcześniej też, bo tutaj nie mówiliśmy, natomiast mamy na względzie, że my też prowadzimy swoje oddziaływania w stosunku do dzieci. Oczywiście rodzic, który zwróci się do nas z taką prośbą, chęcią takich konsultacji z uwagi na trudności związane właśnie z wypełnianiem roli rodzica, to my tutaj też mamy na względzie i też pracujemy z rodzinami i z dziećmi. No i widząc właśnie to, co pani redaktor powiedziała, te trudności w adaptacji, trudności związane z takim bieżącym funkcjonowaniem, w odnajdywaniu się w takiej też codziennej rzeczywistości, a otoczeniu rówieśniczym, mamy na względzie i dlatego też właśnie realizujemy tego typu działania, czyli warsztaty treningu zastępowania agresji dla młodzieży w wieku lat 12-14. One są u nas realizowane w naszej siedzibie przy ulicy Probostwo 6A. Są to warsztaty, które obejmują 10 cotygodniowych spotkań grupowych, gdzie można powiedzieć, że uczestnicy pracują na trzech modułach. Tak już bardzo bym powiedział, specjalistycznie.
Proszę opowiedzieć.
Trening umiejętności społecznych, czyli te wszystkie umiejętności społeczne, adaptacja, nawiązywanie kontaktu z drugą osobą. Drugi, trening kontroli złości, tak, czyli umiejętność radzenia sobie
w trudnych sytuacjach
adekwatnie do sytuacji, a umiejętność rozwiązywania tychże trudnych sytuacji. No i trzeci trening, taki wnioskowania moralnego, czyli mamy tutaj na względzie różnego rodzaju, bym powiedział, a nasze przewidywania, nasze tutaj spostrzeżenia, nasze gdzieś rozumienie tego, co się dzieje w naszej bliskiej rzeczywistości, dlaczego jest tak, dlaczego jest inaczej i z czego wynikają te różnego rodzaju procesy. Czyli mamy takie, patrząc specjalistycznie, takie trzy moduły, które są przez nas w ramach Centrum Interwencji Kryzysowej realizowane. Spotkania są grupowe, 10 jest takich cotygodniowych spotkań. One się cały czas odbywają i tutaj...
A jak jest z zainteresowaniem?
A zainteresowanie jest, bym powiedział, tak nieśmiało duże.
Czyli właściwie jest lista zamknięta, czy jeszcze jest szansa?
Jeżeli ktoś z państwa chciałby tu i teraz nas słysząc jeszcze gdzieś dołączyć, to zachęcam dostęp do takiego kontaktu, natomiast są to zajęcia, które już trwają, tak? Natomiast nie powiem, że nie można już znaleźć tutaj miejsca, bo też są różne sytuacje gdzieś tam...
które wymagają interwencji czy pomocy.
Dokładnie, więc na pewno dzwoniąc tutaj na ten numer, który wcześniej podawaliśmy, na pewno, jeżeli będzie tylko taka możliwość, zechcemy Państwa również zapisać na takie zajęcia. Natomiast nie ukrywam, że one już w tej chwili, te zajęcia trwają. Być może, jeżeli nam się uda tutaj jako jednostka miejska w przyszłym roku też z punktu widzenia miasta Lublin pozyskać te środki, to na pewno widzimy, że jest duży pozytywny odzew i będziemy chcieli...
No i są ogromnie potrzebne takie zajęcia.
I są adekwatne do tych problemów, które dzisiaj w naszym społeczeństwie, w naszej rzeczywistości występują. Nieśmiało też mogę powiedzieć, że są to pewnego rodzaju nowatorskie działania, nowe działania, tak? Bo moglibyśmy tutaj mówić, że centrum przyjmuje, że osoba przyjdzie, jest w stałym kontakcie, ale wychodzimy dalej, patrzymy, żeby właśnie albo taka grupa nam się tutaj uzbierała, osoby chcą pogłębić swoją wiedzę, analogicznie jak w poprzednich latach i teraz też Państwa zachęcam, pewnie już na początek przyszłego roku, gdzie mamy rokrocznie takie zajęcia, szkoła dla rodziców i wychowawców.
To jest ogromnie potrzebna wiedza i ogromnie potrzebna szkoła i właściwie ten wniosek i to zdanie wraca niemal w każdym programie.
Tak jest.
W każdym spotkaniu z Państwem, z ekspertami, specjalistami, gośćmi naszych nocnych spotkań w przystanku noc, ponieważ życie toczy się w ogromnym tempie i wiedza, umiejętności, od komunikacji począwszy, po tę prewencję zapobiegania wszelkim uzależnieniom u młodych ludzi. Najróżniejsze tajniki swoistych zachowań, sytuacji, tutaj te warsztaty, o których Pan mówi, są niezmiernie potrzebne, o czym świadczą wypowiedzi i rodziców, i psychoterapeutów, którzy często mówią, że rodzic mówi, a ja nie wiem, jak to się stało. Właśnie.
No więc właśnie, więc tutaj przedmówcy, tak, u pani redaktor w audycji też podkreślają, że jest zasadność.
Czyli od stycznia będzie.
Czyli od stycznia można dowiadywać się, kiedy ruszy, tak? Bo to, że ruszy, pewnie to będzie pierwsze miesiące przyszłego roku, ale na pewno tak, bo co roku widzimy i realizujemy tego typu działania, widząc, że jest też duża potrzeba. No i kolejne, tak, edycja, którą realizujemy co roku, czyli grupa wsparcia dla DDA, czyli dla dorosłych dzieci alkoholików. Ogromna potrzeba, mamy to na względzie. Co roku u nas taka grupa też jest realizowana i mogę powiedzieć nieskromnie w ten sposób. Zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem. Zresztą niejednokrotnie, jak tutaj na antenie Polskiego Radia Lublin, u pani też redaktor, gościmy osoby z grupy tutaj wspólnoty anonimowych alkoholików, to też mamy
podkreślają wagę takich zajęć.
Jest to bardzo ważne. Tutaj też mogę dodać, że zanim jeszcze przejdziemy do tej procedury Niebieska Karta, mamy na względzie, że no właśnie przemoc, której dzisiaj poświęcamy tak dużą liczbę czasu, oraz alkohol, problem uzależnienia czy problem alkoholowy, to są dwa najbardziej dominujące społeczne problemy w naszym kraju. I jak patrzymy na statystyki dotyczące tutaj akurat nie procedury Niebieska Karta, śmiało możemy powiedzieć, że w ponad 60% tych procedur związanych z podejrzeniem przemocy mamy problem bądź uzależnienie od alkoholu. Czyli nie dość, że dwa dominujące problemy społeczne w naszym kraju, to istotnie ze sobą skorelowane.
Czas, aby pan dyrektor przeszedł do omówienia procedury Niebieska Karta, ale może wcześniej o tym, że tak ważny jest zespół interdyscyplinarny, prawda? Który jakby powoływany jest, no to tu proszę przypomnieć, ponieważ takie zespoły są nie tylko w Lublinie, ale na Lubelskim się oprzyjmy. Procedura Niebieska Karta. Bardzo często, kiedy na ten temat podejmujemy rozmowę, to pojawia się także pytanie, jak ważne jest to, aby taką procedurę w miarę szybko wprowadzić, jak najszybciej, zwłaszcza tam, gdzie istnieje podejrzenie popełnienia przemocy.
Przede wszystkim tak, szanowni państwo, w każdej gminie, naszego województwa, naszego kraju, musi być powołany zespół interdyscyplinarny, który powoływany jest przez wójta, burmistrza czy też prezydenta i on na obszarze danej gminy koordynuje te działania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej. To do niego de facto trafiają wszystkie niebieskie karty właśnie w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy domowej. Co to takiego jest ta niebieska karta? Bo my bardzo często w środkach masowego przekazu słyszymy, że rodzina była objęta procedurą albo nie miała procedury. Niebieska karta...
Zwłaszcza jak stanie się coś złego, panie dyrektorze.
Zwłaszcza jak stanie się coś złego, to wtedy mówi się właśnie o niebieskiej karcie. Czy rodzina była objęta tą procedurą, czy też nie. Niebieska karta jest to tak naprawdę ogół działań, które są podejmowane w związku z zaistnieniem przemocy domowej. Jest to formularz, jest to dokument, który wypełnia przedstawiciel uprawnionego podmiotu. Najczęściej tym uprawnionym podmiotem, który wdraża w naszym kraju niebieskie karty, to jest funkcjonariusz policji i pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej. I od tego, czyli od tego zgłoszenia podejrzenia zaistnienia przemocy domowej, od tego, że sami zaobserwowaliśmy podczas interwencji czy wizyty w środowisku, od tego zgłoszenia, także anonimowego, gdzie udajemy się w środowisko, rozpoczyna się praca z tą rodziną, z tymi osobami, bo dzisiaj pamiętamy po zmianie ustawy, osoby nie muszą wypełniać pojęcia ustawowego pojęcia rodzina, muszą ze sobą wspólnie zamieszkiwać, aby móc wdrożyć taką procedurę, czyli nie pytamy.
Stąd przemoc domowa.
Każda osoba, która mieszka bądź mieszkała, w takim dużym uproszczeniu mówiąc, mieszkała z nami w jednym gospodarstwie domowym lub mieszka, a nie jesteśmy w związku formalnym, nie mamy wspólnych dzieci.
Wspólny dach nad głową.
Ale mamy wspólny dach nad głową, to takie osoby po zmianie tejże ustawy mogą być objęte realizacją tejże procedury. No i jeżeli te służby, plus jeszcze mamy kilka innych, bo pamiętamy, że niebieską kartę w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy domowej wdrażać może także przedstawiciel ochrony zdrowia, lekarz, ratownik medyczny, pielęgniarka, położna,
nauczyciel,
terapeuta wychowawca. Uzależnień, nauczyciel, wychowawca. Mamy też uprawnionych przedstawicieli gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Rzecz nowa, mamy także uprawnione instytucje trzeciego sektora, z którymi na co dzień współpracujemy, czyli organizacje pozarządowe, jeżeli działają na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej. I tam mamy osoby, a na pewno mamy osoby w zawodzie psychologa, terapeuty, czy też pracownika socjalnego, to jest właśnie też istotna zmiana, że organizacje trzeciego sektora, organizacje pozarządowe od tych już kilku miesięcy też mogą, są zobowiązane do wdrożenia procedury niebieska karta. No i jak mamy tą niebieską kartę wdrożoną w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy domowej, od tego momentu możemy powiedzieć, że rozpoczyna się praca i z osobą podejrzewaną o doznawanie przemocy, ale także z osobą stosującą przemoc domową. Tutaj też mamy zmiany ustawowe, jak jeszcze parę miesięcy temu widzieliśmy się tutaj z panią redaktor w audycji, to mogliśmy mówić i mówiliśmy osoba podejrzewana o stosowanie przemocy. Dzisiaj przepisy się zmieniły i mówimy już o osobie stosującej przemoc domową, czyli w takim byśmy powiedzieli w kontekście w czasie dokonanym, co też spowodowało, że ustawodawca mógł również te inne zmiany ustawowe w kontekście stosujących przemoc zastosować, bo jak rozmawialiśmy jeszcze parę miesięcy temu, to zgłaszaliśmy, mieliśmy na względzie to, że jest to podejrzenie, że dana osoba może tą przemoc stosować.
A czas płynął.
Wiedzieliśmy, że osoba, dajmy na to, miała dostęp do broni cywilnej palnej, ale procedura nie wyrokowała, czy jest to sprawca, czy też nie, w wyniku czego nie mogliśmy tutaj takiej broni odebrać. Dzisiaj przepisy się zmieniły. Jeżeli mamy wdrożoną niebieską kartę, to już z drugiej strony mówimy, że jest to osoba stosująca przemoc domową i jednym z obowiązków po zmianie ustawy tych, którzy wdrażają tą niebieską kartę, jest odnotowanie, no i zapytanie, czy osoba stosująca przemoc posiada broń palną cywilną. I tutaj akuratnie mamy podmiot, jakim jest policja, która jeżeli ustali na etapie wdrażania tejże karty po tym zgłoszeniu dotyczącym przemocy, to jako jedyny podmiot od razu odbiera dostęp do takiej broni. I sprawca, osoba stosująca przemoc domową, już jest pozbawiona dostępu do broni palnej, cywilnej. Więc jest to też istotna zmiana, coś czego wcześniej my w przepisach prawa nie mieliśmy, a przynajmniej
to
nie
tak
w kontekście...
To tak jak sprawca przemocy w trybie tak zwanym interwencyjnym, nie czekając ani minuty, może opuścić, czy powinien opuścić miejsce.
Czyli tutaj mówimy już o tych środkach przymusu bezpośredniego, tak? W kontekście też zgłoszenia...
To proszę jeszcze na ten temat.
No to dobrze. Szanowni Państwo, to akurat nie ta nowelizacja, co w kontekście zastosowania środków przymusu bezpośredniego, ona co prawda już parę lat jest z nami, ponieważ ona weszła w życie w 2020 roku, czyli w trakcie trwania stanu epidemii. Mając na uwadze te sytuacje, z którymi na pewno i nasi słuchacze się spotykali, zwłaszcza w środkach masowego przekazu, gdzie było mówione o tym, że najczęściej, tak, bo to kobiety najczęściej doznają przemocy domowej, w środku nocy z dzieckiem, a nie miała gdzie się udać, albo stała w koszuli nocnej na klatce schodowej z zapytaniem się, no to gdzie ja mam się teraz podziać? Na szczęście te przepisy się zmieniły i to osoba stosująca przemoc domową dzisiaj, jeżeli policja bądź żandarmeria wojskowa, przy czym tutaj żandarmeria wojskowa w stosunku do czynnych wojskowych posiada takie uprawnienie, uzna na bazie własnej interwencji bądź zgłoszenia od kuratora sądowego, od pracownika socjalnego, czy w trakcie pracy w ramach niebieskiej karty, że istnieje podejrzenie tejże przemocy, może zastosować środki przymusu bezpośredniego względem osoby stosującej przemoc domową i te środki, to są dwa środki, one mogą być albo dwa jednocześnie, albo który z nich może być zastosowany, czyli nakaz opuszczenia miejsca zamieszkania przez osobę stosującą przemoc, bądź lub albo jeden i drugi, zakaz zbliżania się, dzisiaj powiemy, do osoby doznającej przemocy domowej. Wcześniej mówiliśmy do miejsca zamieszkania tejże osoby, co powodowało, że jeżeli nie mieliśmy gdzieś zaznaczone w tymże nakazie, dajmy na to przykładowo 100 metrów, do których nie może się zbliżyć stosująca przemoc domową ta osoba, no to wtedy de facto osoba nie mogła zbliżyć się tylko do naszego miejsca zamieszkania. Dzisiaj przepis jest szerszy i już mówimy o tym, że policja nakładając taki środek, nakłada go i jest mowa o zakazie zbliżania się do osoby doznającej przemocy domowej, czyli na przykład do jej miejsca zamieszkania,
pracy,
sklepu,
na spacerze,
instytucji, tak, użytku publicznego, do miejsc kultu, tak, czyli na przykład do kościoła, do wszystkich miejsc użyteczności publicznej. Dzięki temu taka osoba jest bardziej też chroniona. I policja tego typu środki, jeżeli sama osądzi, że jest podejrzenie tejże przemocy, zastosowuje albo oba jednocześnie, albo oddzielnie na okres nie dłuższy, nie krótszy niż 14 dni. Procedura w takim dużym, rzecz jasno, uproszczeniu polega na tym, że jeżeli te środki zostaną zastosowane, to naturalnym jest także, że zostanie wdrożona niebieska karta. Do tej niebieskiej karty zostanie dołączona informacja, że policja zastosowała tego typu środki przemusu, tak abyśmy my wiedzieli, że ta osoba doznająca przemocy jest bezpieczna. Procedura też polega wtedy na tym, że trzykrotnie w trakcie tych 14 dni policja sprawdza, czy osoba stosująca przemoc domową nie naruszyła, nie złamała tegoże zakazu bądź nakazu, nie zbliżyła się, nie przychodzi i tym podobnie.
To samo dotyczy innych sytuacji.
To samo dotyczy także innych sytuacji. Tutaj też jest ważnym to, abyśmy pamiętali, że pierwsze sprawdzenie przez policję, czy osoba stosująca przemoc nie złamała zakazu, już musi mieć miejsce nie dalej niż po upływie 24 godzin od momentu, kiedy te środki zostały zastosowane. Czasem spotykamy się z takim zapytaniem, no dobrze, no ale co będzie, jeżeli przed przyjazdem policji osoba stosująca przemoc oddaliła się z miejsca zamieszkania? Nie ma jej, jak przyjeżdża policja. Czy wówczas policja też ma tutaj te uprawnienia, aby zastosować tego typu środki? Jak najbardziej, tak? Ustawodawca przewidział, że takie sytuacje mogą mieć miejsce, że stosująca przemoc domową osoba, jeżeli dowie się, że na przykład partnerka, małżonka, mówię tak troszkę stereotypowo, bo w zdecydowanej większości to kobiety doświadczają przemocy, aczkolwiek warto też powiedzieć, że mężczyźni również są osobami doznającymi przemocy domowej. No i tutaj, jeżeli jest sytuacja tego typu, że osoba stosująca przemoc domową widzi, że ta druga osoba dzwoni na policję, prosi o pomoc, no i my oddalamy się z miejsca zamieszkania, myśląc, że nic nam nie grozi, jeżeli policja przyjedzie, zobaczą, że nas nie ma, no to te środki nie będą mogły być zastosowane. Ustawodawca przewidział i taką sytuację, i jeżeli policja pod nieobecność tejże osoby stwierdzi, że
tego
jest...
Tego sprawcy. Czy tej sprawczyni.
Tak, czy tej sprawca, sprawczyni, oczywiście tutaj tak mówimy skrótowo, bo w kontekście ustawy mówimy osoba stosująca przemoc domową. I ustalą, że to prawdopodobieństwo tejże przemocy jest naprawdę istotne, duże, ma miejsce, to nawet jeżeli sprawca przemocy jest nieobecny podczas interwencji policji, wówczas policja na drzwiach wejściowych do domu, do mieszkania zostawi stosowną informację i ona ma taką samą moc sprawczą, jakby ta osoba stosująca przemoc była na miejscu interwencji, czyli ucieczka, oddalenie
nic
nie daje i nie powoduje, że policja w kontekście ochrony ofiar przemocy domowej nie zastosuje tego typu środków. Oczywiście jest to suwerenna decyzja policji po zapoznaniu się z aktualną sytuacją domową.
Masz prawo do godnego, spokojnego życia, przespanych nocy, poczucia bezpieczeństwa dla siebie i dzieci, życia bez strachu. I napisaliście dalej, działając razem możemy zatrzymać przemoc. Tu się zatrzymajmy, do naszej rozmowy powrócimy.